To już prawie ósma, tak pokazują nasze zegary. Zatem czas na fakty.
Małgorzata Steckiewicz i Tomasz Staniszewski.
W kontrwywiadzie RMF FM już za chwilę Marek Migalski, poseł do Parlamentu Europejskiego, wybrany z listy PiSu.
Tajna wymiana listów między rządem Polski i Szwecji w sprawie szczepionek na AH1N1?
Tak twierdzą szwedzkie media.
Nasze Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że szczepionek kupować nie zamierza.
Co zrobić, by kibiców było na stadionach więcej niż kiboli?
Ten temat dziś w faktach RMF FM. Pytamy po okrągłym stole w sprawie polskiej piłki.
A czy dziś wiemy, co wymaga naprawy? Na przykład PZPN, szansa audytów w biurach Grzegorza Laty do marca przyszłego roku. Sami oceniacie jako misję niemal niemożliwą.
To może coś znacznie prostszego. Kwestia jawności umów klubów ze stowarzyszeniami kibiców.
Wiemy wszyscy o patologii, z której po prostu musimy kończyć.
Tak twierdzi szef spółki Kanal Plus Cyfrowych.
A co o patologiach mówią policjanci, którzy rozpracowują środowiska pseudokibiców?
Proszę popatrzeć na sytuację Legii Warszawa, gdzie tak naprawdę tajemnicą Poliszynela jest, że spór rozegrał się wokół dochodów z pamiątek klubowych, ze sklepików klubowych. Przy okazji inni przedstawiciele tego samego środowiska handlują prochami na stadionie. Proszę pamiętać, że to jest też rynek zbytu narkotyków, to jest rynek zbytu sterydów. Tam się krzyżują potężne interesy. Ktoś na tym tracić może, jeżeli będzie mu odcięty, przepraszam za wyrażenie, rej od koryta.
To mówił policjant, który wolał pozostać anonimowy. Współpracować z kibolami czy ich zwalczać? Czekamy na wasze opinie. Adres fakty@rmf.fm.
A przykład Legii, która wypowiedziała otwartą wojnę kibolom w faktach o 9.
Ministerstwo Zdrowia informuje, że nie zamierza zakupić szczepionek przeciwko grypie typu AH1N1 od szwedzkiego rządu. Tak po raz kolejny polski resort dementuje medialne doniesienia.
Tym razem reporter szwedzkiego radia publicznego Herman Meltzer, tak jak w zeszłym tygodniu nasza korespondentka, twierdzi, że Ewa Kopacz poprosiła o szczepionki. Zapytanie przyszło na piśmie do szwedzkiego rządu, a ten także odpowiedział pisemnie. Wymiana listów jest tajna i dlatego odpowiedź szwedzkiego rządu nie jest jasna.
Mówił dziennikarz szwedzkiego radia, przypominał, że na AH1N1 nie zaszczepiło się jeszcze 4 miliony Szwedów.
Akademiki obok hoteli, zakonów i szpitali psychiatrycznych to miejsca, w których zgodnie z nową ustawą antynikotynową nie będzie obowiązywał zakaz palenia.
Jak przekonał się nasz reporter Andrzej Piedziewicz, teraz w domu studenckim przy Żołnierskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego palący okupują korytarze.
W pokojach nikt nie pali?
Nie, bo są czujniki.
Przeszkadza to, że palą na korytarzach?
Jedynie jeżeli ktoś jakichś tam warunków klinicznych nie spada, że nie korzystają z popielniczek, tylko
tak,
właśnie...
Są wyznaczone punkty, ale po prostu ludzie nie szanują się nawzajem i to jest najgorsze.
W kolejnych W faktach sprawdzimy, czy ustawa antynikotynowa byłaby potrzebna w zakonach.
7:40, czas na kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki i jego gość. Dzień dobry.
W katowickim studiu politolog, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Migalski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
I jest pan zwolennikiem bojkotu Komisji Hazardowej przez Prawo i Sprawiedliwość?
No jeśli by się miało okazać, że posłowie Kempa i Wasserman nie mogą uczestniczyć w pracach tej komisji, no to być może rzeczywiście lepiej, żeby Platforma sobie tam poustalała, co chce, że wszelkie rzeczy, które chcą, to no niech sobie ustalają już we własnym gronie.
Czyli co, zacisnąć zęby i nie wysyłać nikogo w miejsce Kempy i Wassermana?
Nie wiem, jaka będzie decyzja partii, ale ja rzeczywiście wtedy bym uznał, że PiS nie powinien brać udziału w tej szopce, dlatego że po prostu to, co robi Platforma, przekroczyło wszelkie granice przyzwoitości. I to na szczęście zobaczyli również dziennikarze i mam nadzieję, że zobaczy również opinia publiczna.
Ale nie wysyłać także dlatego, że geniuszowi tej pary Kempa-Wasserman nikt nie dorówna w Prawie i Sprawiedliwości?
Nie, dlatego że oprócz tego, że to są rzeczywiście jedyni prawnicy w tej komisji, w tej chwili już tam nie został żaden prawnik, to oprócz tego merytorycznego przygotowania obu państwa, no to chodzi też o zasadę. Znaczy nie może być tak, że Platforma od samego początku robi wszystko, żeby wprowadzić formę panświnizmu, to znaczy, żeby opinia publiczna była przekonana, że tak naprawdę wszyscy mają coś za uszami, że może i Rycho gdzieś tam kręcił jakieś lody z podejrzanymi koleżkami na podcmentarzach i stacjach benzynowych, ale też ci pisowcy też chyba coś tam mają za uszami. W moim przekonaniu nie powinniśmy się na to zgadzać.
Znaczy uważa pan, że wykluczenie Kempy i Wassermana to jest wpisywanie się w tę logikę i taktykę panświnizmu, jak pan to powiedział?
Tak, bo od początku Platforma robi wszystko, żeby ukryć fakt podstawowy. Znaczy, że ta komisja została powołana dla zbadania tego, co Zbigniew Chlebowski robił na cmentarzu i na stacji benzynowej z biznesmenem pewnej branży. I
ale jednocześnie to jest tak, że ta komisja bardzo skutecznie ujawnia grzechy, grzeszki różnych osób z Prawa i Sprawiedliwości. Ta afera, owszem, jest już dzisiaj, jest cały czas aferą Mira, Rycha i Zbycha, ale także i Przema. Gosiewskiego.
Przestała być. Proszę uważać, bo się pan narazi na proces Przemysława Gosiewskiego, bo nie ma czegoś takiego jak afera Przema. I to jest w jakimś sensie zwycięstwo Platformy. Znaczy, że tu rzeczywiście mówimy o grzeszkach PiSu. No okazuje się, że grzeszki PiSu polegają na tym, że urzędnicy państwowi w czasie wykonywania swoich urzędniczych obowiązków komentowali czy opiniowali przedstawiane im projekty ustaw.
No to i dostarczali rządowi projekty przygotowane przez totalizator sportowy, za którym stał bardzo potężny GTech.
Ja przypomnę od początku, jak to się kształtowało. Znaczy, Platforma robiła wszystko. Najpierw rozciągnęła tę pracę komisji tak, żeby zawrzeć tam wszystkich. I PiS, i SLD, żeby każdemu coś przypisać. Później przejęli władzę w komisji, co jest kuriozalne, ponieważ ta komisja ma przede wszystkim badać grzeszki, jak pan powiedział.
No ale rządzący z każdej komisji śledczej do tej pory mieli większość. No, taka jest logika parlamentaryzmu.
Tak, większość tak, ale nie zawsze przewodniczącego komisji.
Proszę, nie zawsze, to prawda.
Prawda? Później się okazało, teraz chcą wykluczyć PiSowców i przedłużać ten stan nieróbstwa w komisji, a jednocześnie założyli, że 28 lutego, czyli za niecałe 3 miesiące, komisja ma skończyć swoje obrady.
No ale Grzegorz Schetyna już mówił w sobotę, że można przedłużyć ten termin. Panie pośle, ale z drugiej strony...
Ludzkie panisko. Naprawdę trzeba będzie mu podziękować.
Nie lepiej było dmuchać na zimne i nie wysyłać do komisji kogoś, o kim było wiadomo, że może zostać wezwany na świadka.
Bo to jest pytanie, dlaczego oni mają zostać wezwani na świadków?
Dlatego, że mieli coś wspólnego z tą ustawą. No, można było wziąć ze 150-osobowego klubu Prawa i Sprawiedliwości takie osoby, które nie dotknęły, nie musnęły tej ustawy przez lata swojej praktyki politycznej.
Ale przecież Platforma właśnie chce przesuwać cały 150-osobowy klub parlamentarny PiSu, łącznie z Jarosławem Kaczyńskim, właśnie z państwem Kempą i Wassermanem. Okazuje się, że po prostu tutaj każdy może zostać wezwany i każdy, którego PiS mianowałby zamiast tych państwa, może być znowu wezwany i znowu będziemy bawili się przez 2 tygodnie i znowu Platforma będzie zyskiwać czas.
Ale pan nie będzie przekonywał, że to jest kara dla Beaty Kempy za to, że tak dzielnie walczyła o bilingi Grzegorza Schetyny.
W to nawet pan nie uwierzy. Mogę poprzekonywać.
Wierzy pan co naprawdę?
To jest możliwe. Znaczy, rzeczywiście, jeśli to jest tak, jak przedstawia Beata Kempa, że przewodniczący Sekuła namawiał ją do tego, żeby ze wszystkich nazwisk, które przedstawiła, wycofała nazwisko Grzegorza Schetyny, no to oprócz tego, że Beata Kempa zawiadamia, z tego co wiem, w najbliższych dniach prokuraturę o tego typu naciskach, no to coś tu jest nie halo, że okazuje się, że można wszystkich przesłuchiwać i można wszystkim sprawdzać bilingi oprócz Grzegorza Schetyny.
A Mirosław Sekuła mówi, że ma swój rozum, że jest osamotniony, że nikt mu niczego nie kazał i po prostu uważa, że Wassermana przesłuchać trzeba.
Mirosław Sekuła po pierwsze powinien się wytłumaczyć z tego, dlaczego nie zawiadomił prokuratury po tym, jak kilkanaście miesięcy temu czy kilkadziesiąt miesięcy temu przyszedł do niego biznesmen z całą teczką pieniędzy i oferował mu łapówkę w zamian za pewne ułatwienia chyba prawne, jeśli dobrze pamiętam.
On mówi, że wyszedłby na mitomana, gdyby zawiadomił tę prokuraturę.
To jest cudowne. Znaczy, to po prostu w tym momencie, kiedy dowiedział się, powinien zamknąć pokój, wezwać policję i wtedy by nikt mu mitomaństwa nie zarzucał.
Tylko ale to pańskim zdaniem on rzeczywiście działa na pasku Grzegorza Schetyny? Pan w to wierzy?
Zaleski i Mazurek we Wprost piszą, że on już musi bronić dobrego imienia, ponieważ dobre nazwisko nie ma. To jest oczywiście żart w stosunku do poprzednika, czy jego nazewnika. Natomiast rzeczywiście coś jest z posłem Sekułą nie tak, ponieważ uchodził za przyzwoitego, kompetentnego człowieka, a w tej chwili prawdopodobnie z przyczyn, powiedziałbym, wewnątrzpartyjnych czy politycznych próbuje spełniać wszelkie zachcianki Grzegorza Schetyny i Platformy Obywatelskiej. A jakie to są warunki? W moim przekonaniu są takie opinie, że tylko pod warunkiem tego, że wypełni wzorowo swoje zadanie w komisji, Platforma pozwoli mu na wystartowanie w najbliższych wyborach samorządowych na prezydenta Zabrze.
Wierzy pan, że to jest moment zwrotny afery, że Polacy załkają teraz nad losem pary Wasserman i Kempa i pokochają Prawo i Sprawiedliwość?
Może nie całkowicie i nie w 100%, ale w moim przekonaniu coś się stało, coś się skończyło, coś pękło. Widać to po reakcji środowisk dziennikarskich, opiniotwórczych. Wszyscy zobaczyli, że po prostu Platforma jednak poszła na rympał. Znaczy, tego już nie można nazwać próbą czegokolwiek innego niż absolutnego popsucia obyczajów publicznych, odwrócenia uwagi publicznej, wepchnięcia wszystkich w panświnizm.
A jeszcze ostatnie pytanie. Wierzy pan w tych pisowskich reformatorów, którzy wyślą Kaczyńskiego do Sulejówka?
A ja jestem reformatorem pisowskim.
Czyli pan by chciał wysłać Kaczyńskiego do Sulejówka?
Jest nas 15. To mówię panu, jako pierwszemu, panie Konradzie, to mówię. Jest nas 15. Mogę wymienić nazwiska?
Tak, no choćby 5.
Kamiński, Bielan, Ziobro.
No dobrze, Kurski, ale chcecie wysłać...
Ale niepoważnie, bo my jesteśmy reformatorami, chcecie wysłać konserwatystami do w Parlamencie Europejskim.
Panie pośle, chcecie wysłać Kaczyńskiego do Sulejówka, czy nie?
Ale tłumaczę panu, jest nas, ja wiem, nas no, jesteśmy w Parlamencie Europejskim, jesteśmy frakcją ECR-u, reformatorzy i konserwatyści.
To jak pan obraca wszystko w absurd. Dziękuję bardzo. Politolog Marek Migalski, europoseł PiS-u przy okazji.
PiS nie powinien brać udziału w tej szopce.
Tak o sejmowej hazardowej komisji śledczej mówił gość kontrwywiadu RMF FM.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.